Gość popołudniówki.
A w naszym studiu pani Stania Grabowska z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Dzień dobry, witamy.
Dobry wieczór.
Oraz pani Małgorzata Jaskulska z Chrześcijańskiej Fundacji Rozwoju Osobistego RONDO. Witamy serdecznie.
Dobry wieczór.
No właśnie, dobry wieczór, bo już ciemno za oknem. Ciężki czas się zbliża, nie tylko późna jesień, ale także zima. Ciężki nie tylko dla tych, którzy tego okresu nie lubią, ale również niestety dla podopiecznych obu instytucji, których przedstawicielkami panie są. Zaczniemy od domu samotnej matki w Zielonej Górze, który stał się ostatnio bohaterem wielkiej akcji medialnej. Pani Stania Grabowska się uśmiecha, bo właśnie różnie na tę akcję można patrzeć. Pojawiły się ogłoszenia chociażby w mediach społecznościowych, żeby wspierać dom samotnej matki, zbierając kasztany, przynosząc do nich nakrętki, co miało pomóc w uzyskaniu funduszy tak bardzo potrzebnych tejże właśnie instytucji. I ja za każdym razem, czytając takie apele, zastanawiałem się, czy tego rodzaju zrywy, przynoszenie kasztanów, nakrętek, szczególnie w okresie, nie ma co ukrywać, trwającej wtedy kampanii wyborczej, czy to jest rzeczywiście taka chęć pomocy prawdziwa, czy też jednorazowa, spontaniczna akcja, która właściwie nic nie poprawia w waszej sytuacji?
Ja odpowiem trochę bardziej na okrągło, to znaczy wyjaśnię, że Stowarzyszenie Komitet Ochrony Praw Dziecka prowadzi dom samotnej matki i mamy w tym domu 25 miejsc, łącznie z tymi miejscami tak zwanej gorącej interwencji nocnej. A na stałe mogą w nim mieszkać 22 osoby, to znaczy matki z dziećmi. I rzeczywiście jesteśmy już 22 rok. Mówił pan o kasztanach i nakrętkach, panie redaktorze. Nakrętki zbieramy sporo lat już, cały czas na okrągło. Wszystkie zaprzyjaźnione osoby je przynoszą, przynoszą też instytucje, przynoszą sklepy w tym miejscu. Wszystkim gorąco dziękuję, bo dziękujemy, ponieważ rzeczywiście mamy z tego dodatkowe pieniądze. Jeśli chodzi o kasztany, bo te kasztany rozpętały w tym roku po artykule pani Mai Sawłackiej całe takie pewnego sensu, w pewnym sensie zamieszanie. Kasztany zbieramy wtedy, jeśli pan, który nam je odbiera i odwozi, mówi, że się opłaca cena, która jest ustalona za kilogram. Tak a propos, nie wiem, ile była, jaka była cena w tym roku, wiem, ile my dostawaliśmy. Dostawaliśmy 60 groszy za kilogram kasztanów, które pan od nas zabierał, odwoził i przywoził nam tylko pieniądze. W związku z tym mogę powiedzieć, że na dzisiaj za same kasztany mamy około 1500 zł, a jeszcze czekają worki na odbiór, więc troszkę więcej będzie.
Akcja rzeczywiście cieszyła się dosyć sporym odzewem, jak się okazało.
Tak, i w tym momencie właśnie kolejne podziękowanie wszystkim osobom, nie tylko jakimś instytucjom, bo na przykład było muzeum w Dżonowie, było nadleśnictwo i tak dalej, ale również i czy może przede wszystkim prywatnym osobom, bo to było fantastycznie. Nieraz można popatrzeć, jak ludzie wracając ze spaceru przychodzą z dziećmi.
I z kasztanami. No właśnie, ale z drugiej strony też nie o te same kasztany chodzi. Generalnie chodzi o normalne wsparcie, przede wszystkim finansowe, bo tego chyba najbardziej potrzeba. W tych odezwach pojawiały się także całe listy produktów czy rzeczy, które wy potrzebujecie, oprócz oczywiście żywej gotówki, i wynikało z nich, tak jakby w domu samotnej matki, tam w budynku przy ulicy Piaskowej, brakowało praktycznie wszystkiego. Jakbyście byli na skraju w ogóle egzystencji.
Że zostały same osoby i nic poza tym.
Dokładnie, trochę tak to wyglądało.
No nie, ten rok nie jest inny od wcześniejszych lat, jest bardzo podobny albo i taki sam. Osoby, które mieszkają w domu samotnej matki, oprócz dachu nad głową, oprócz możliwości korzystania z wszystkich urządzeń niezbędnych do życia w domu, mają też zapewnioną pomoc wszelkiego rodzaju specjalistów, od pedagogów i psychologów począwszy. Mhm. Natomiast nie mają zapewnionego wyżywienia. Wyżywienie, po prostu zapewnienie wyżywienia należy do nich samych. Karmią siebie i swoje dzieci, mają dostęp do kuchni, do wszystkich przyrządów czy tam naczyń, które są niezbędne, ale muszą sobie to zapewnić. No i to jest jedyna rzecz, której nie ma tam i nikt ich nie obsługuje, muszą zrobić to same. No ale tak się normalnie żyje w każdym domu.
W podobnej sytuacji, myślę tutaj o takim, nazwijmy to, permanentnym kryzysie finansowym, bo chyba trzeba tak to uczciwie powiedzieć. Jest także schronisko dla bezdomnych prowadzone właśnie przez Fundację Rondo, Fundację Rozwoju Osobistego. To schronisko dla bezdomnych no, specyficzne, prawda? Bo nie są to osoby, które mogą już korzystać na przykład z noclegowni.
Tak, schronisko prowadzimy od 2015 roku. Wtedy rozpoczęła fundacja działania w zakresie pomocy osobom bezdomnym. Nie funkcjonujemy jako noclegownia, to oznacza, że zapewniamy od tego roku też dzięki dotacji z Urzędu Miasta funkcjonowanie całodobowe. Osoby, które u nas mieszkają, dostają schronienie, dostają wyżywienie, jak również całą pomoc specjalistyczną i wszystko po to, aby ich stan kryzysu można było przezwyciężyć. I mogę tylko powiedzieć o tym okresie intensywnych działań, gdzie realizujemy indywidualny plan wychodzenia z bezdomności od lutego. Udało nam się usamodzielnić 6 osób, co oznacza, że te osoby nie tylko przestały korzystać z ośrodka pomocy społecznej, nie pobierają zasiłków, ale podjęły pracę i udało im się wynająć pokoje. To też świadczy o tym, że jakby ta pomoc jest na tyle wymierna, że oszczędzamy w kosztach społecznych, bo myślę, że to tutaj też jest ważne. Schronisko, mam nadzieję, że nie jest postrzegane jako koszt, tylko jako inwestycja, bo w momencie, kiedy byśmy się tymi osobami nie zajęli, a tak naprawdę trzeba pamiętać, że one naprawdę robią kawał dobrej pracy ze sobą, to te osoby i tak państwo by kosztowały, miasto by kosztowało, to znaczy ich poziom degradacji społecznej, leczenia w takich sytuacjach, długotrwałego przebywania na ulicy i tak gdyby przewyższyły środki, które w tej chwili są przeznaczane na funkcjonowanie schroniska.
Ale wspomniała pani tutaj na początku swojej wypowiedzi o dotacji ze strony miasta. Taką dotację otrzymuje nie tylko właśnie Fundacja Rondo, ale także Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka na prowadzenie domu samotnej matki. I to są dotacje od 100 kilkudziesięciu tysięcy złotych do nawet 220 tysięcy złotych w przypadku placówki na ulicy Piaskowej. No to skoro są te pieniądze, to one są jeszcze niewystarczające w takiej mierze?
Tak, w tej chwili zgodnie z zarządzeniem ministra, każda gmina zobowiązana jest do zapewnienia schroniska, noclegowni, ogrzewalni. Nasze miasto Zielona Góra w tej chwili posiada 2 schroniska i my jesteśmy jednym z nich. Natomiast trzeba pamiętać, że wszystkie te zadania są powierzane w formie powierzenia, a wspierania, a nie powierzenia w całości. W związku z tym środki finansowe nie są na 100% działalności, tylko na część. To zawsze jest jakaś tam kwota ograniczona, bo budżet miasta też jest ograniczony. Jeżeli realizują to organizacje pozarządowe, no to z tyłu głowy mamy, że tą część drugą trzeba pozyskać. I to pozyskiwanie brakującej części po prostu nie jest łatwe, bo pozyskiwanie pieniędzy na osoby bezdomne trochę przy takich schematach myślowych, że same sobie zasłużyły na ten los, jest po prostu trudne.
No właśnie, bo w przypadku osób bezdomnych pojawia się gdzieś takie myślenie, prawda, że to chyba nie są osoby, które wymagają pomocy, właśnie same sobie to zrobiły, mogły inaczej pokierować swoim życiem. O tyle w przypadku na przykład samotnych matek, kobiet w kryzysie, to już nie jest ten poziom myślenia, ale problem pozostaje ten sam. Przy tej akcji, od której zaczęliśmy, pojawiała się nawet informacja, że ta dotacja przekazana przez miasto to wystarczy wam tylko na pół roku działalności. Rzeczywiście skala pomocy, jakiej udzielacie, jest taka duża, że te pieniądze się błyskawicznie rozchodzą?
To ja chcę wyjaśnić w tym momencie może kilka spraw. Chcę powiedzieć, że to miejsce na Piaskowej istnieje 22 rok. I w tym czasie schronienie znalazło tam bez kilku osób 1500 osób. To jest spora liczba. Natomiast jeśli rozmawiamy o pieniądzach, to te pieniądze, które my na przykład powiem o obecnym roku, te pieniądze muszą starczyć na wynagrodzenia osób pracujących tam. Mamy tylko 2 osoby na etacie. Reszta to są umowy zlecenia. Wszystkie te osoby zarabiają najniższe krajowe i to jest część pieniędzy na to, a pozostała część pieniędzy, 70 tysięcy bodajże, chyba tak dobrze pamiętam, to jest utrzymanie budynku. Nie płacimy tylko podatku, bo jesteśmy organizacją APP, tak, to zgoda, ale za wszystkie media, za wszystko płacimy. I rzeczywiście to, co pan mówi, że starczy do czerwca, nie, trochę więcej. Z tego, co pamiętam, to do lipca, czy tam do sierpnia, ale na utrzymanie budynku. Na to brakuje co roku od sporej ilości już lat pieniędzy i tutaj się musimy starać zawsze.
A próbowaliście w jakiś sposób interweniować jednak mimo wszystko w mieście, prosząc o jakieś większe dotacje, czy generalnie tylko i wyłącznie zostaje wam to, co pozyskacie ze środków zewnętrznych, czy na przykład w ramach 1% jako organizacja pożytku publicznego?
1% od kilku lat jest bardzo zbliżony w wysokości. Mhm. To jest no, niewielka ilość, to jest od 7 do 9 tysięcy. To w skali całego roku to jest naprawdę niewiele. A czy próbowaliśmy? Tak, no nawet próbowaliśmy z naszej strony powiedzieć, ile kosztuje utrzymanie prawie identycznej placówki w sąsiednim czy w wojewódzkim mieście. Mhm. No ale... Kołderka jest jedna.
No właśnie, kołdra jest jedna, trudno ją podzielić sensownie, tak chciałoby się nawet powiedzieć. I nasuwa mi się tutaj takie pytanie, czy może po prostu tych instytucji zajmujących się tego typu wsparciem dla osób potrzebujących nie jest zbyt dużo w naszym mieście? Być może po prostu powinno się jakoś to inaczej zorganizować, żeby te kawałki tortu były ciut większe i wystarczające na potrzeby tych, którzy zostaną na tym trudnym jednak rynku, nazwijmy to tak.
Ja. Przepraszam, uzupełnisz, dobra?
Dobrze.
Bo to jest też tak, że jest tych placówek kilka, na terenie miasta to prawda, ale w żadnym przypadku się nie powielamy. Każda z tych placówek służy pomocą innej grupie społecznej. Pan na przykład zatrzymał się tutaj w przypadku Ronda na tym, że tam są osoby bezdomne. Kobiety, które są u nas na Piaskowej, też są bezdomne. Tylko, że z innego tytułu, z innego kryzysu wychodzą, będąc. Poza tym no, mają dzieci, to się różnimy. Tam są tylko, w Rondzie tylko są dorosłe osoby, kobiety i mężczyźni. U nas są kobiety z dziećmi. W placówkach Caritasu są mężczyźni.
Czy ja mogę tylko zauważyć, że to nie jest tak, że organizacji jest za dużo. Myślę, że skala problemów, które się pojawiają przed każdą gminą, bo to nie tylko dotyczy Zielonej Góry, po prostu rośnie. Mhm. Skala degradacji społecznej też się powiększa, poziom wykluczenia społecznego się powiększa, dysproporcje osób, które pracują i nie pracują również coraz bardziej rosną. I to powoduje, że koszty społeczne związane z kryzysami szeroko rozumianymi po prostu rosną. I w tej chwili wiele zadań, które były na poziomie ministerstwa czy na poziomie województwa też schodzą na poziom miasta. No i miasto z tym się też mierzy. Jeśli chodzi o funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych, no to my tak naprawdę dopiero w tym roku pierwszy raz mieliśmy ogłoszony taki konkurs, bo wcześniej nie było to jako, nie było to jako obowiązkowe zadanie miasta. W związku z tym też liczymy na to, że świadomość potrzeb, bo o tym świadczy chociażby to, że nasze schronisko jest cały rok zajęte przez mieszkańców. To nie jest
nawet
tak,
musicie je rozbudować, bo są też takie plany,
jest
prawda?
Jest też tak. W tej chwili też specyfika osób, które trafiają do nas, to są osoby też, które chorują, które po szpitalach no nie bardzo kwalifikują się do tego, żeby móc zamieszkać w noclegowni. Nie są jeszcze na takim etapie, żeby je aktywizować zawodowo, więc taki krótki czas potrzebują też, żeby społecznie się podnieść.
Drogie panie, w związku z tym na koniec już tak krótko, to jakie są wam wasze potrzeby? Czego byście potrzebowały? No, rozumiem, że żywej gotówki przede wszystkim, ale czy tylko i wyłącznie? Czy jakieś inne wsparcie ze strony na przykład Lubuszan, Zielonogórzan i wchodzi też w rachubę?
To znaczy, ja kolejny raz chciałam podziękować wszystkim, którzy nas wspierają więcej niż jeden raz, bo takie organizacje są. Myślę tutaj i o Lubuszankach, i o innych grupach społecznych, które są i są pojedyncze osoby, które to robią. U nas, jeśli mówimy o czymś, co jest potrzebne i nie jest żywą gotówką, to mówimy o jedzeniu, głównie o jedzeniu o przedłużonym czasie
ważności.
Ważności i o środkach czystości, nie higieny, tylko środkach czystości, bo musimy je kupować i to też są spore pieniądze, żeby utrzymać. To te dwie rzeczy.
A w przypadku schroniska
Jeśli
Ronda?
Jeśli chodzi o Rondo, no to w tej chwili mamy taką sytuację, że musimy trochę wyremontować kuchnię, bo jesteśmy po kontroli sanepidu i wiemy, że tam pewne rzeczy trzeba poprawić. Szukamy kogoś, kto charytatywnie popracuje z nami jako elektryk, hydraulik i również jedzenie, bo to jest coś, na co zawsze po prostu będzie brakowało pieniędzy.
A więc, szanowni państwo, wiecie, jakie są potrzeby. Prosimy, pomagajcie, bo potrzeb, jak już mówiły nasze rozmówczyni, jest wiele, a pomagać warto, o czym zresztą wielokrotnie mówimy. Więcej na ten temat także na naszej stronie internetowej www.zachod.pl. Tam już wkrótce będzie można odsłuchać rozmowę z naszymi dzisiejszymi gośćmi i raz jeszcze sprawdzić, jakie są potrzeby prezentowanych przez nich organizacji. A są to Dom Samotnej Matki, prowadzony przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze, którego przedstawicielka pani Stania Grabowska była naszym dzisiejszym gościem. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Oraz gościliśmy także panią Małgorzatę Jaskulską z Chrześcijańskiej Fundacji Rozwoju Osobistego Rondo. Dziękujemy serdecznie za przybycie do studia.